Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i zgodnie tutaj z waszymi oczekiwaniami czy prośbami omówimy sobie dzisiaj pierwszy odcinek serialu The Mandalorian, drugiego sezonu oczywiście. Przyznam szczerze, że się jakoś tak zbierałem trochę jak pies do jeża do tego odcinka, głównie dlatego, że ja mam ogólnie tak z serialami, że trudniej mi się zabrać drugiego sezonu, kiedy po pierwszym już wiem, czym serial jest, to jakby ta ciekawość zostaje zaspokojona, a w przypadku The Mandaloriana jest jeszcze to jest po prostu do potęgi przez to, że to jest serial, który nawet nie promował się niczym rewolucyjnym, nie? Jakby to jest ten serial, który od samego początku ci mówi, że hej, to jest dokładnie, to są te Star Warsy, które znacie i lubicie, jakby the best of, the greatest hits, po prostu wydestylowane do jednego serialu. Więc nie pchało mi do tego żadna ciekawość, ani nic takiego, natomiast też spotkałem się od razu z całkiem pozytywnymi reakcjami na ten pierwszy odcinek, więc no, siłą rzeczy się za niego zabrałem i nie żałuję w sumie, bo to był fajny odcinek. Jakie są wasze takie pierwsze wrażenia, tak ogólnie, jakbyście ocenili ten odcinek, a także jako, wiecie, start nowego sezonu, nie? Jak się będziemy zapatrywać na resztę tego
sezonu. Właśnie od tego zacznę, bo mam podobnie, ja w ogóle mam straszny problem z... Mam tyle seriali, gdzie obejrzałem pierwszy sezon i stwierdziłem, no fajne było, wystarczy. No. Generalnie tak często tak mam. Ja tak, teraz sobie przypomniałem, rzadko zabieram się drugi sezon. To jest ciekawe, bo czasem jak się zabiorę, to drugi sezon potem nawet potrafi być lepszy niż pierwszy. Ale
no to nie,
prostu...
właśnie nie jest wina serialu, tylko twoja, nie?
Tak.
Często, w moim przypadku są często naprawdę wybitne rzeczy, nie? Ja obejrzałem pierwszy sezon Mr. Robot na przykład i byłem zachwycony, ale nigdy się nie zabrałem za drugi, nie wiem czemu. Właśnie nic mnie nie pchało do tego.
Drugim odpadłem. No na przykład obejrzałem w końcu Umbrella Academy drugi sezon i mi się dużo bardziej niż pierwszy podobał, nie? I kurde, jest wiele takich rzeczy. No i tak samo tutaj. Hype miałem taki... nieistniejący, no. To jest to tak chyba najbardziej, najlepiej nazwę. Obejrzeliśmy ten ostatni, kurde, finał był naprawdę spoko, ale mimo wszystko nie czułem w ogóle hype'u na ten sezon. Nie miałem tego takiego, Mandalorian, już nie mogę się doczekać, tylko odliczam minuty, godziny, sekundy, odliczam, żeby tylko był... Ale no dobra, no obejrzę. I obejrzałem i podobnie mam tak, że to był naprawdę fajny odcinek. Znowu widzimy, że wracamy, przynajmniej no, ciężko powiedzieć po innym odcinku, ale tak się wydaje do tej formuły z poprzedniego sezonu, czyli Mando będzie sobie latał to tu, to tam. Ale tak na wstępie powiem, że jest to odcinek, który bardzo fajnie wyważył ilość tych easter eggów i tej nostalgii i tego trochę szczucia nostalgią z tym, jak zostało to wyważone. Mimo tego, że było tego dużo w miarę w tym odcinku, bo co, akcja dzieje się na Tatooine, to jednocześnie nie czułem tego w takim stopniu, jak czasami miałem wrażenie, że tutaj nie ma w ogóle nic poza tym, tylko pchają mi w twarz, patrz, jaraj się, bo to jest to, co znasz. Wydaje mi się, że ten odcinek stał tak bardzo na własnych nogach, był tak bardzo kompetentny w ramach swojej historii, że te wszystkie easter eggi tylko dodawały smaczku faktycznie, a nie przeszkadzały.
Ja akurat czekałem na ten serial, bo pierwszy sezon był taką bezpieczną przystanią, że już po dwóch odcinkach wiedziałem mniej więcej, co tam się będzie działo. Mówię, lubię tą postać, ten mały Yoda też jest spoko, są rzeczy z Gwiezdnych Wojen, więc spoko, fajnie się bawię, żeby raz na tydzień sobie odpocząć, nie? I czuję, że ten sezon będzie dokładnie tym samym, bo przy tym odcinku naprawdę sobie odpocząłem, fajnie się bawiłem, a zaskakująco fajnie, bo czym, jak początek to jeszcze był tak niemrawo, mówię, o kurczę, dobra, to jest powtórka z tego, co było, nie? On będzie się teraz bujał po tych planetach i będzie cały czas to samo, ale było tak fajnie emocjonalnie i pod względem akcji zbudowana już do końca, ta nadbudówka, jak to rosło, aż do tej finałowego starcia, że wyglądało to kapitalnie. Kurczę, to była ta Duna, której potrzebowałem w tym roku, a której nie dostałem, więc tutaj ją dostaliśmy.
Wszystko, co dostaniemy w
tak,
tej
wszystko, co miało być w Dunie, było tutaj. Plus to był odcinek dla mnie. To będzie pewnie mój ulubiony odcinek tego sezonu, nie zdziwiłbym się, bo to był taki ultra western. To były wszystkie filmy Sergio Leone, cała trilogia Dolorosa zbita w jedno. Mamy tego Lee Van Cleefa, czyli tego szeryfa i Mando, którzy byli no dokładnie jak u Leone, że musieli tam współpracować, chociaż mieli tam swoje jakieś niesnaski, coś między nimi było. Plus ta wioska na jakimś zupełnym zadupiu, którą trzeba obronić, ludzi, których trzeba wziąć.
To się składa z tej jednej ulicy oczywiście, nie?
Tak, musi być ten przejazd, trzeba, wiesz, jest jakieś to zagrożenie właśnie, ten zły gang, tylko tutaj złym gangiem jest czerw. I trzeba, wiesz, ruszyć całą wioską i się jeszcze zbratać z tą inną wioską, która, wiesz,
z Indianami.
Z Indianami, no. Trzeba ruszyć wszyscy razem. I to było tak fajne na takim podstawowym poziomie. Coś, co było... naprawdę potrzebne w tym momencie, jak pandemia szaleje, jak u nas, wiesz, protesty, wszystko, to potrzebne były takie, wiesz, takie podstawowe rzeczy, że ludzie się mogą, wiesz, ludzie i nie ludzie, mogą się, wiesz, razem zebrać i zrobić coś dobrego, nie? Zabić potwora, co to u nas jest potrzebne, nie?
Ja widzę z tym więcej, bo tak, to konstrukcyjnie jest western, jest ten moment, kiedy on wlatuje na tym starym śmigaczu do miasta, jedzie przez tą ulicę i tak się rozgląda
wszyscy,
i te takie
tak patrzą,
spojrzenia,
nie?
Wszyscy,
to, wszyscy zamykają te okna, nie?
Tak, tego jest.
Ale oczywiście pierwsze kroki kieruje do salonu, nie?
Ale jednocześnie to jest przecież totalnie fantasy. No idą do smoka, idą tak. Zabić smoka, wiesz, chłopi razem z tymi jakimś sposobem i na końcu rycerz w lśniącej zbroi rozwala smoka. To jest po prostu zderzenie westernu.
To zrobił Szewczyka Dratewkę na finale, nie?
Szewczyka Dratewkę, tak, zrobił. Ale generalnie jednocześnie to był ten, wiesz, Shining Knight, jakby nie patrzeć, tak, o którym tak. On tu jest.
Więc dla mnie wspominają to jest cały czas, nie?
Western w kosmosie, który tak po prostu wjeżdża bezczelnie w to fantasy. I dlatego...
Ale to jest trochę to, czego oczekujemy po Star Wars, nie? Jednak właśnie korzystania z tych tropów, które już istnieją w kulturze, tylko przerabianych na tą Star Warsową modłę. No, tym za to polubiliśmy tą oryginalną trylogię i w sumie fajnie, że to się sprawdza wciąż, nie? A jednocześnie zobaczenie tej formuły dalej, ale znowu ze wsparciem tutaj współczesnej technologii, no kurczę, i tego, jak wiesz, jak dzisiaj filmy mogą wyglądać, czy seriale, no to też robi wrażenie, bo kurczę, ten odcinek wygląda fantastycznie. Nie? Jakby ten balans między rzeczami, które mają być ładne i wiecie, błyszczące i tak dalej, a tymi, które no, leżą tam na Tatooine i rdzewieją od iluś tam lat, jest też super, bardzo, bardzo estetycznie to super wygląda. Ja mam wrażenie, że to jest zasługa tego, że ten odcinek i pisał, i reżyserował Jon Favreau. Który po raz pierwszy się wziął za reżyserowanie w ogóle jakiegokolwiek odcinka z The Mandalorian. Jeszcze ponoć jakieś ma, zdaje się, mieć w planach. No w każdym razie mam wrażenie, że to był dobry pomysł, żeby jednak to... Mam wrażenie, że to zawsze jest dobry pomysł. Jeśli showrunner, jeśli osoba, która się tym zajmuje i napisze, a być może nawet i wyreżyseruje ten pierwszy odcinek, bo no jednak jest w stanie narzucić jakiś ton, a przy okazji... No i nie będą równać do tego, mimo wszystko, nie? Nie mamy jeszcze ogłoszone, zdaje się, nie jest ogłoszone, które konkretnie odcinki potem kto będzie reżyserował, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek, który Favreau reżyseruje. No widać, kurczę, różnicę, nie? Mimo wszystko. Bierze się to za to ktoś, kto już ma spore doświadczenie w robieniu rzeczy.
No. Tak, dlatego, że jak pomyślisz, to strukturalnie on może przypominać bardzo ten odcinek z Wioską i Siedmiu Wspaniałych i tak dalej, nie? Bo to tu masz tą kliszę westernu, tylko tam faktycznie to był zły gang, ale zamiast smoka mieli tego starego AT-ST, nie? Ale generalnie, strukturalnie to była jota w jotę ten odcinek. No tylko ten miał fantastyczną akcję, bardzo szybko i bardzo dosadnie napisanych bohaterów, bo Timothy Olyphant jako ten szeryf był fantastyczny. To był ten taki...
Jedyna rola, którą Olyphant potrafi grać. To
jest ten szeryf z nikiego, ale super mu wyszedł, nie? I ta cała akcja. I kurde, sceny akcji. Jak pamiętamy to, jak była ta akcja, wprowadź AT-ST, żeby się potknął i po prostu strzelają i nie wiesz do końca, co oni tam robią. A tutaj, jak masz tego smoka, który przebija się przez skałę i jednocześnie dwóch gości na jetpackach, którzy go okrążają w pewnym momencie, to nawet wyglądało fantastycznie, jak oni nagle na tych jetpackach zaczynają wokół niego gdzieś tam skakać. I ja siedzę i oglądam, myślę... Przez cały odcinek jest ten taki spokój w miarę, no czasem ten smok się wyłoni, tam zeżre tego Tuskena czy coś takiego, ale generalnie to są takie drobne rzeczy. A jak przeszło co do czego, jak zaczął się ten faktyczny finał, ta walka, jak on zaczął się gdzieś tam wykopywać, ze skały wybijać i jak właśnie nagle oni zaczęli latać wokół niego, myślę, kurde, ale to jest sfilmowane.
No. A to w ogóle to była ta szkoła kompozycji Mad Maxa ostatniego, nie? Gdzie w tym pozornym chaosie masz cały czas przejrzystość, wszystko widzisz, co się dzieje. I to właśnie dobrze jest porównać z tym odcinkiem, z tymi AT, które sobie tam chodziły i tam było całkowity chaos. Tu ktoś biegał, tu coś pokazali, tu jakieś ujęcie, wiesz, z dołu, żeby o, to będzie wojennie, ale to wszystko było tak poszarpane, no to jednak jest doświadczenie, nie? Widać, jakie miała dalej Bryce Howard, a jakie ma Jon Favreau, nie? I cała konstrukcja tego odcinka była naprawdę fenomenalna, nie? Tutaj nie mogłeś się oderwać ani na sekundę, bo cały czas coś się działo, cały czas ci budowali to napięcie i ten finał był kapitalny. Kurczę, te właśnie wszystkie ujęcia montażowe, gdzie oni tam, wiesz, przelatują gdzieś, gdzie no cały ten finał, gdzie on wpada do środka, nie, później wylatuje i jest takie piękne ujęcie, jak on jest tam z góry, zbliżenie na przycisk,
I
nie?
I ten prąd jeszcze, wiesz, ze smoka, tak, on leci tak, nad tak, nim.
Ale to jest wszystko dopracowane. Wie w każdym momencie Favreau, na czym się skupić, nie? Jak mamy to właśnie zbliżenie na ten naciśnięcie guzika, nie? I nagle ten wybuch i później z góry tego takie, tak, wiesz, typowo wojenne ujęcie tego, tych zwłok rozciapcianych, nie? Gdzie oni później zaczynają. I później najazd na środek, żeby pokazać, jak oni tam te mięso zaczynają wydobywać,
nie? Tak, masz sceny, które ci mówią wszystko, nie?
Tak, wszystko
nic dodatkowego.
Perłek, nie musisz kombinować, nie? I w ogóle każde wyjście tego potwora z ziemi, nie? I tak powinien czerw wyglądać, nie? Mam nadzieję, że teraz Duna, wiesz, nie będzie słabsza przez to, jak mi to ładnie pokazali w serialu, nie?
No ja... Znaczy, no, znaczy ja też wspomniałem właśnie o tym, że fajnie, jak ta mieszaność się narzuci właśnie styl, powiedzmy, kolejnych. Też w tym względzie, że ja doskonale pamiętam, jak ja się nastawiłem do pierwszego sezonu, po tym, jak te pierwsze dwa, powiedzmy, czy trzy odcinki jakby narzuciły pewną fabułę, nie? Jakby dały nam od razu do zrozumienia, co będzie istotne i potem się okazało, że wcale jednak te elementy nie były istotne i serial się skupia na czym innym. Tu jakby od samego początku widać, że kolejne odcinki będą miały dokładnie taką samą formułę jak ten, to znaczy, że ten Baby Yoda będzie po prostu pretekstem do tego, żeby gdzieś tam się pojawić.
Znaczy on szuka, a jednocześnie... Mandalorian, nie? Tak to rozumiem, że jakby cały odcinek, cały sezon będzie polegał na tym, że on może rozbijać się po różnych planetach, bo no. będzie leciał za tropem tych Mando, co się rozpierzchli po całej galaktyce.
Ale jeśli na każdej planecie, powiedzmy, gdzie wyląduje, będzie coś do zrobienia. Na każdej planecie będzie znowu okazja, żeby przerobić jakiś schemat fabularny, jakiś trop, cokolwiek, coś, co Gwiezdne Wojny mogą przerobić na swoją modłę. A doskonale wiem, że tego jest cała masa. Plus to też jest zawsze okazja właśnie na jakieś ciekawe występy aktorskie. No, zawsze można obsadzić jakiegoś ciekawego aktora i graj siebie po prostu, nie? Baw się dobrze. No, tak jak tutaj
ja
było.
Ja nie z Olifantem sprawdziło, nie?
Który... Ale on super wyszedł. I jeszcze mało tego. Udało się jego retrospekcję wcisnąć, udało się zrobić cały ten, wiesz, ten myk. I chcę powiedzieć właśnie, pamiętacie jakby dla Żółty w poprzednim sezonie, że coś jest za długie, za krótkie i to naprawdę było czuć na przykład w tym odcinku właśnie z tą wioską, kiedy miałeś wrażenie, że coś próbowali powiedzieć, ale jakby czasu nie starczyło. Był ten kolejny odcinek, w którym miałeś wrażenie, że coś... Nie, ten z pustynią, który jest ten poprzedni Tatooine właśnie. I nagle pojawił się ten typ, który na końcu zdradza, który w ogóle grać nie umie swoją drogą, ale jakieś takie dziwne rzeczy, kiedy miałeś tu super zabójczynię, która też nie miała miejsca, żeby wybrzmieć. Ten odcinek, on jasne, był trochę dłuższy niż większość odcinków z poprzedniego sezonu, ale miałem wrażenie, że właśnie tak jak Radek powiedział, był fantastyczny, miał pacing. To było coś takiego, że po prostu siedziałem i była tam i retrospekcja, i oni zdążyli z Tuskenami przy ognisku posiedzieć i się pokłócić, i zdążyli na tego smoka zapolować, i jeszcze właśnie zdążył, wiesz, do miasta wjechać, i jeszcze zdążył do cholernego jakiegoś fight clubu na innej planecie polecieć i tam zrobić jeszcze rozróbę, nie? I miałem wrażenie, że naprawdę oglądam taką koherentną historię, jakby do samego końca miałem wrażenie, że jakby, nie, że o kurde, nagle się skończyło, co, już, albo gdzie to jest rozwinięte, a jednocześnie w żadnym momencie mi się nie dłużyło. I to jest według mnie największa chyba zaleta tego odcinka właśnie, ten pacing, który dał mi takie wrażenie takiego, wiesz, pełnowartościowego obiadu. Zjadłem wszystko, jestem najedzony.
W ogóle dostawałeś te potrzebne elementy jak dokładkę w odpowiednim momencie, tak. Nie? Że się ani nie przeżesz, ani nie jesteś głodny. Tak jak było, wiesz, to całe wejście do tego miasta, nie? Że on tam idzie, szuka tego szeryfa, nie? Już masz, wiadomo, zbroja się pojawia, wiadomo, czego motyw. Później się pojawia ta postać, którą wiemy, kim może być, nie? Do czego jeszcze dojdziemy.
Kim jest.
Tak, kim jest. No tak, ale wiesz, to też było fajne, wiesz, że on zdejmuje ten hełm, okej, dobra, jest coś zupełnie innego, nie? To już bawi się z twoimi, wiesz, oczekiwaniami i nagle myślisz, dobra, to będzie prosta historia, oni się tam będą, nie wiem, strzelać na tym mieście czy coś, nie wiem, jak w westernie, nie? A nagle coś zaczyna pierdalać, nie? Patrzysz, a tutaj kurwa smok pod miastem, nie? I mówisz, wow, to w zupełnie inną stronę ci idzie, nie? Czegoś się nie spodziewałeś, zaczyna się właśnie ten, tak jak Oskar mówił, ten motyw fantazy, nie? Że coś zupełnie idą w inną stronę, plus cały czas idąc w tą inną stronę, budują ci ten świat, nie? To nie jest tak, że oni tylko korzystają z tych rzeczy, które już znasz, nie? Że będziemy tam dorzucać, o, pokażemy tutaj właśnie ten home Boba Fetta, czy coś takiego, tylko pokazują, że ten świat cały czas żyje w oderwaniu nawet od tej głównej Skywalkerowej fabuły, nie? Tego wszystkiego, co znałeś. Na przykład takie rzeczy jak te proste rozmowy z Tuskenami, jak on siedzi i przy ognisku zaczyna tym językiem tam rzeczy tłumaczyć, ej, oni nie są tylko tym mięsem armatnim, na które tam trzeba było polować i mordować, tylko oni mają swoją kulturę, mają swoje rzeczy robią, można z nimi pogadać.
Można się nawet, tak, deal z nimi, to już było w poprzednim sezonie, jak on tam z nimi deal zawarł o to, żeby te banty dostać, rozwijają, nie? Ale tutaj jakby jeszcze poszli z tym krok dalej, że oni też da się z nimi naprawdę dogadać konkretnie, nawet jest coś tam do picia. I to też fajny był motyw, kiedy na początku on to śmierdzi i się kłócą, a potem już dla dobra sprawy, i wierzy ten szeryf i się napił w tej brei.
Fajka pokoju, no kurczę.
Fajka pokoju, tak.
Plus muszę powiedzieć, że bardzo szanuję też to, jak bardzo ograniczony jest Baby Yoda. Nie chodzi nawet o to, wiesz, szczycie, że jest cute, ale... jak bardzo ograniczone jest używanie mocy. No. Bo to też jest coś, co można byłoby bardzo łatwo przegiąć i to, że to jest ten baby, który, okej, on czasem coś tam zrobi, nie, ale potem tam zaśnie od razu, jak już. I tu się cieszę, że w żadnym momencie byłaby taka pokusa, że w którymś momencie minimalnie tego smoga, coś tam ten Baby Yoda
byłem
zrobił,
przekonany,
nie?
Że on na końcu, że on go, wiesz, mocą wyciągnie na przykład tego smoga, albo coś tak dalej. Tam popnie.
Ale to wszystko, po pierwsze, trochę odziera Mando z bycia takim badassem, który sam wyleci z tego smoga, a po drugie daje też za prostą Deus Ex Machina do rozwiązania, które w razie czego, jak zabrniemy w kozi róg scenariuszowo, to Baby Yoda to rozwiąże, nie? I ja tak szanuję, że on jest używany bardzo sporadycznie jednak. To jest ten... I w sumie, ale to dotyczy też pierwszego sezonu, gdzie on naprawdę rzadko był brany pod uwagę i tutaj też, już nie mówiąc o tym, że Mando go, kurde, zostawia jak dziecko w samochodzie przy skuterze.
No, znaczy w ogóle bardzo, bardzo w odpowiednich momentach w ogóle pokazują tę postać, nie? Że to jest na zasadzie, o, ciekawe, co robi w tym momencie, kiedy się dzieje coś ważnego albo groźnego, no to mamy cięcie, okej, dobra, schował się w tej kulce albo coś w tym stylu i koniec, i tyle, i spoko, i to wygląda dobrze i jest cute i w ogóle, ale nigdy
nie odwraca ci uwagi, nie? Tak, dokładnie, no. Nie odciąga cię od tego,
nie ma,
co jest
ważne. Nie ma tego momentu, co w pierwszym sezonie, nie?
Gdzie to było irytujące bardzo, nie? No, to jest dużo, dużo lepiej tutaj zbalansowane. Czy macie coś do zarzucenia w takim razie temu odcinkowi? W sensie, czy coś wam się może nie podobało? Nawet pierdoły, które zwrócą uwagę tylko fani, bo ja na przykład nie jestem fanem ogólnie smoków Krayt. Nawet to jest najmniej w ogóle oryginalna chyba istota w świecie Star Wars. To jest po prostu smok, który jest smokiem i tyle.
To
jeszcze fajnie, sobie pod tym piaskiem się buja i tak dalej, ale jak zaczęło coś dudnić w tym mieście, mówię, o kurwa, Sarlacc tutaj przypłynął pewnie po tym piasku. Ale to nie, tylko smok.
Sarlacc jest gorzej trochę.
Jeszcze potem usłyszałem, że albo zeżar tego Sarlacca i dlatego tam jest teraz dziura. Mówię, no kurwa, najciekawsze.
A nie, wiesz co było, że coś zniszczyło Sarlacca i mi się wydaje,
nie,
że
to było jasne, nie, no, że to smok spierdolił Sarlacca.
Smok kurwa zeżarł Sarlacca!
Ewidentnie było powiedziane, że ten smok zeżar Sarlacca.
A to ja byłem przekonany, że wiesz, że im chodzi o to, że Boba jak wychodził, to go tam zaciukał i ten...
To zrozumienia, że to...
No właśnie, wiesz, to jest jeszcze, być może to będzie jakoś powiązane ze sobą, być może to, wiesz, jakby fakt, że
ty
się wydostał stamtąd, ma związek z tym, że powiedzmy blisko po tym został ten Sarlacc zaatakowany, nie mam pojęcia, no ale w każdym razie widać, że ten Boba jest pokiereszowany całkiem nieźle, więc zakładam,
Ja się kompletnie nie zgadzam, uważam, że ten smog był tutaj super użyty i ten motyw, że on jednocześnie się przekopywał przez ten piasek, co wyglądało super, to, że miał ten motyw, w którym nagle się gdzieś tam z gór przekopał i zaczął tym kwasem, jak obcy, kurde, bryzgać po wszystkich. Uważam, że jakby... To jest dużo bardziej oryginalna istota, niż mogłoby się wydawać. To nie jest smok ze skrzydłami, który gdzieś tam lata,
No właśnie, to też muszę na plus powiedzieć, że faktycznie trochę jakby dodali mu elementów, które no wyróżniają go ponad inne smoki, tak?
Bo do tej pory
zwykle jak się pojawia w jakichś grach czy gdzieś, no to po prostu smok, nie? I tak. idź tam do tej jaskini i zabij go, to perłę dostaniesz, włożysz sobie do miecza.
Tak, a tu był to w Kotorze, nie? A tutaj był jednak tym takim żmijem właśnie, tym jakimś czerwiem, jednocześnie ta możliwość tego bryzgania kwasem, która też wyglądała mega, jak się Tuskeni biegnął i biednych po prostu, wiesz, dezintegruje praktycznie.
Która była, ja nie mogłem, tylko nie chcieli dawać ognia.
Ale to już samo wszystko, to mimo wszystko jest jakiś,
no to jest,
wiesz...
Akurat jeśli chodzi o to plucie kwasem, to jest jedyny minus w zasadzie tej kategorii wiekowej, że nie można było pokazać zwłok stopionych, kości i tak dalej, bo brakowało trochę tego mimo wszystko, żebyś miał ten taki, o kurwa, nie?
Ale jednocześnie, wiesz, trzymasz ten właśnie motyw smoka i dokładnie ziania ogniem, siedzenia w pieczarze, wywabiania go, wiesz, owieczką, barankiem czy bantem w tym wypadku i to wszystko, czyli no, jednak wiesz, to jest właśnie fajne w Favre, że masz ten western, w którym jednocześnie starasz się te tropy fantasy no wejść tak mocno jak możesz, ale z drugiej strony właśnie odbijamy to, niech ten smok nie lata, tylko to jest Tatooine, więc niech on się kopie pod piaskami, niech nie zgrzeje ogniem, tylko niech bryzga kwasem, bo tam, nie wiem, potrzebne mu do trawienia kamieni, jak tam jest, czy cokolwiek tam było w tym wszystkim.
No z czegoś perły powstają, nie?
No właśnie, i generalnie sama idea tego, że przerabiamy to, nie? Mamy tego rycerza, który lata na jetpacku. Każdy ten element to jest ten typowy myk Star Warsowy, od momentu, kiedy Lucas zmienił rycerzy w Little Jedi, a zamek w Gwiazdę Śmierci, to od tej pory wszystkie te rzeczy są tak bardzo Star Warsowe, że ja doceniam.
No właśnie, i jak ten, mam wrażenie, że nawet to czego, o czym wielokrotnie mówiliśmy w poprzednim sezonie, czyli to cameo Boby zostało prowadzone tak całkiem spoko, w sensie intrygująco, nie? Nie zastanawia się w takim razie skąd ta, czemu zbroja jest osobna na przykład, nie wiem, jaka była tego historia.
Ja byłem pewien, że on jest trupem. W momencie, kiedy wchodzi Timothy Olyphant, zdejmuje ten hełm, patrzysz, no okej, okay, bo bezleżarło, nie przeżarło bez karu, czy tam jak się nazywa ten metal, gdzieś te dżały to znalazły, czy nie wiem, czy Sarlacc to z siebie wywalił, czy Sarlacc właśnie zdech. Gdzieś dżały to wykopały, bo dżały, wiadomo, znajdą ci wszystko na pustyni i po prostu to miały. I do momentu, do tej ostatniej sceny, byłem pewien, że Boba nie żyje. W tej wersji kanonu teraz.
Nie, ja byłem przekonany, że żyje. Mówię, wiesz, pewnie go znaleźli, okradli go z tych rzeczy i on teraz, wiesz, nie miał pojęcia, gdzie to było, bo oni tam czy to trzymali gdzieś na tym swoim statku, a on po prostu, wiesz, zaczął żyć na tej planecie, nie? Jak doszedł
do myślę,
tego.
Że on...
Po prostu widać, jak ją był w stanie, nie?
Teraz
jak
myślę, że mówił. Nie, wiesz, bo ta scena wydaje mi się, że mogła bardzo zasugerować, co się stało, a mianowicie Boba oddał swój pancerz za to, żeby móc przeżyć. Tak jak tutaj miałeś tego, wiesz, ten moment, kiedy on ma te kryształy. W ogóle to pokazuje, że działy to są z jednej strony, wiesz, takie małe złodzieje i tam, wiesz, ci wszystko rozbiorą na części, ale z drugiej strony, patrz, no masz tego typa, który tam ledwo co pije wodę, nie? One by mogły tam w niego strzelić raz, dwa i to zabrać, to co to było, ale nie, to są jego kryształy, trzeba trade zrobić, więc Jawy dla mnie to są handlarze ponad wszystko, nie? Najpierw handel, a dopiero potem cała reszta.
No, ale do sportu by po prostu.
Tak, ale to właśnie wyglądało dla mnie w ten sposób, że pokazali to, że ta zbroja przeszła z rąk do rąk i przynajmniej mi się wydaje, że to jest jednoczesna sugestia, że Boba oddał swoją zbroję po to, żeby, wiesz, żeby przeżyć po prostu, bo tam pewnie znaleźli go tam ledwo żywego, gdzieś tam podpalonego kwasem i w ogóle ledwo zipiącego.
No, to wiesz, jest coś tutaj, to się ładnie spina, nie? Jakby już mieliśmy to tutaj pokazane. Nie wiem, czy jakieś książki, czy cokolwiek z tego nowego kanonu już poruszały ten temat. Wiem, że ten szeryf się pojawił już w książkach i tam jest też jego historia jakby powtórzona i się spina tutaj z tym, co tutaj widzimy. Ale chyba Bobie jeszcze nie było nic konkretnego, więc możliwe, że to będzie ten taki, wiecie, ten taki element, który no będzie kazał ludziom jednak włączać ten serial co tydzień, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o tej postaci, którą dobrze znają. Bo no to jest dosyć interesujące, nie? A do Boby ma sentyment. Plus to jest taka postać, o której w sumie nie wiemy wciąż prawie nic, więc no, plus, można jeszcze dopisać.
Pamiętajmy, że Boba nigdy nie był Mandalorianinem, a więc on nie miał jakiegoś takiego przywiązania tej zbroi, poza tym, że to zbroja jego ojca, która tam została jakoś przerobiona, ale on nie ma do niej tej takiej czci religijnej niejako, którą Mando ma do tej zbroi. Dla niego, wiesz, bluźnierstwo
jest, że typ go
nosi. Dokładnie, i że typ go nosi.
Wiesz, było widać, jak on ją szanuje po tym, jak ona wygląda, nie? Że on tam nigdy nie czyścił, wszystkie te wgniecenia, wszystko zostawało, nie?
No tak, i dla Boby to był ewidentnie, no, narzędzie, jak każde inne, do wykonywania roboty. I dlatego jakby widzę, że o tyle co Mando nigdy by swojej zbroi nie przehandlował, on by tam umarł, to pokazał, żeby umarł, zanim by hełm zdjął. Tak, Boba mógł mieć na to kompletnie wywalone i oddał zbroję, bo ej, no w tym momencie co jest ważniejsze, żeby żyć czy żeby mieć zbroję? Masz. Dlatego spokojnie wierzę w to, że on by mógł swoją zbroję sprzedać.
W ogóle to jest też super motyw, bo wiadomo, że Boba powróci jeszcze. On ma teraz, zresztą on jest zdeterminowany, żeby w jakiś sposób poznać, o co chodzi temu Mando, nie? Jakoś, żeby ich drogi się przecięły, nie? Żeby to nie było takie sztuczne, żeby ich po prostu rzucić, tylko no, on jest jednak z tym światem jakoś związany. On wie, kim jest to dziecko, wie z jakiej jest rasy, bo wie, kim jest Yoda, nie? Bo żył w tamtych czasach. Może być z tym, ale też fajnie zrobili, że w końcu Boba Fett nie jest tylko tym kostiumem, nie? Tą zbroją, bo zawsze było, jak znamy ze starych filmów, nie? To na pierwszym poziomie było to, ale fajny kostium, nie? I wszyscy go przesadzali, nie wiedzieli w ogóle, jaka to jest postać. A teraz w końcu, po latach, będą mogli pokazać, kurczę, to jest jednak fajna postać, poza tą zbroją, nie? I no, szczególnie, że Temuera Morrison jest spoko aktorem, więc chcę zobaczyć, jak on to zagra.
Ja to widzę bardziej tak, że Boba mógłby na nich polować, dlatego, że Boba generalnie, jeżeli patrzy na jego historię, on kurwa nienawidzi Jedi. Najpierw mu jeden typ ojcu łeb ściął, potem jak się drugi wpierdzielił mu do roboty, to wiesz, to z kumplami przez to do Sarlacca trafił. Generalnie, no niby Han go strzelił, ale umówmy się, to Luke zaczął całą tą akcję, więc tam on ma duży powód, żeby Jedi nie lubić, więc jak teraz wie, że Jedi generalnie nie ma ich, tak, nikt za bardzo o nich nie słyszał, bo niby jest ten Luke gdzieś tam pewnie tą akademię swoją niby zaczyna, ale to tam jest, jeszcze zakładam hasz, ledwo co, no i widzi to małe gówno, co to wiesz, to pierwsze czego robi, pozbyć się i niech to cholerstwo nie wraca nigdy, więc ja sobie spokojnie wyobrażam, że Boba jest tak cięty na Jedi, że mógłby ich spokojnie próbować wytropić i wyrżnąć to, żeby to się nie odrodziło, więc też jest jakaś opcja.
No, plus bardzo biednego aktora, nie? Więc to jest bardzo, bardzo dobry sposób na to, żeby aktor mógł grać, a nie tylko, wiecie, dubler w zbroi. No. Jak to, jest, wiesz, jak to często się dzieje w przypadku naszego głównego bohatera, nie?
A to jest też tak, że masz jednak tą rozpoznawalną twarz z trylogii, nie? Którą, znaczy z tej nowej trylogii, ale nadal to jest twarz, którą ludzie kojarzą, nie? Że to jest...
to jest ojciec zakłamany.
Tak, to jest tak.
Ale a propos tego, w ogóle to właśnie warto powiedzieć, że w tym odcinku właśnie jest zbroja Boba Fetta, na końcu Boba Fett się pojawia, ale w żadnym momencie, tak jak wspomniałem, nie odciągało mnie to od tej głównej fabuły. Mm-hmm. Przez cały odcinek najważniejsze było miasteczko, polowanie na smoka i tak dalej, a to, że szeryf przypadkiem latał w zbroi Boba Fetta, to był kompletny dodatek, to był easter egg, nie? I tak samo na końcu ten Boba, który jakby to obserwuje, też jest takim easter eggiem. W żadnym momencie nie miałem wrażenia, że oni próbują braki, niedostatki fabularne, scenariuszowe zrzucić na to, żeby ej, nie przejmujcie, że nasz serial zsie, bo tam jest Boba Fett. Nie, w żadnym wypadku nie czułem, żeby coś takiego było i to jest dlatego wielka zaleta. Jak w ten sposób chcecie mi serwować te wszystkie inne rzeczy, o których mówili, jakąś Sabine, Ahsoka i tak dalej, to jakby w tym momencie okej, jeżeli zrobicie to tak, jak robicie to tutaj z Boba Fettem.
Tak, właśnie, żeby to było częścią historii wrażenie, Mando, nie?
Ja mam wrażenie właśnie, że easter egg to nawet też jest niesprawiedliwe określenie, bo easter egg to po prostu jakiś taki bonus dla fanów. A tutaj ta zbroja była jakby, wiecie, no wpisana w tą historię. Ona była esencjonalnym elementem, ale też nie miałeś wrażenia, że to jest tylko szczucie jakimś, wiesz, znajomym elementem. Odwrotnie wręcz, jakbyś miał w tym miejscu jakąś inną zbroję, to byś się zaczął zastanawiać, kurde, może jednak można by użyć tutaj tego elementu, bo by lepiej pasował, nie? Bo by można to spiąć jakoś fajnie i wiesz, albo... nie masz wrażenia, że to jest rzucone tylko po to, żeby było, tylko faktycznie służy tej historii, plus wiele tych elementów, które znamy z filmów, czy jakichś innych mediów związanych ze Star Wars, no jest to rozwinięta, nie? Jakby ten właśnie motyw z tymi Tuskenami, z którymi można układać i poznajemy trochę kawałek ich kultury i to, co porabiają, jak akurat nie atakują tych miast ludzi.
To
jest coś, co faktycznie ci coś dodaje do tego świata, albo... nie? Masz wrażenie, że oglądając ten serial, wiesz coś więcej.
Albo motyw z tym, co się stało, jak wszyscy o czym mówią, coś tego, kiedy Imperium upadło. To było super pokazane, kiedy wiesz, Imperium upadło, ludzie kielonów nie zdążyli dopić, jak już, wiesz, nie znosimy błyski, już pada ekipa, to teraz my jak coś, nie?
Ludzie niewolników się wbijają od razu, nie?
Od razu, wiesz, tylko patrzą na zegarek. Dokładnie, patrzą tam, wiesz, Gwiazda Śmierci wybucha, chłopaki, lecimy, bo tu nie ma co, już ich trzeba zagarnąć do roboty.
Bo już w kolejce czekają następni.
Już, to, tak, już ja słyszałem, że już kolejni jadą, więc to też jakby fajnie tutaj dorzucono. Ale co jest też bardzo ważne z tym Boba Fettem, to, że jeżeli, powiedzmy, jest ktoś, kto ogląda Mandalorianina i nie zna Gwiezdnych Wojen, nie oglądał nic innego, ale obejrzał pierwszy sezon i teraz ogląda drugi, mógłby uznać, że jakiś Mandalorianin był na tej planecie, ewentualnie zbroja jest w złym stanie, więc nie wiem, zginął, dostał wpierdziel czy coś w tym rodzaju i dalej ten serial działa, nie? To nie musi być Boba Fett, żeby ten serial działał, a to, że jest, dodaje kolejną tą warstwę. Mówię, do samego końca ktoś mógłby uznać, że był jakiś Mandalorianin, na końcu jakiś typ ogląda, hej, może to ten Mandalorianin. Wiesz, możesz kompletnie to skojarzyć, nie znając, i według mnie to jest super, że to działa na obu tych poziomach, zarówno znając, jak i nie znając lore.
No właśnie, czy to chyba wszystko w sumie, co o tym serialu, znaczy co o tym odcinku można by dodać. Problem jest taki, że właśnie nie ma na co narzekać i zazwyczaj w poprzednich omówieniach zwykle była tam teraz duża sekcja na narzekania rzeczy, a tutaj, nie do końca. No, ciekaw jestem, jak w takim razie, czy faktycznie ten sezon będzie wyglądał tak jak ten odcinek, tylko w różnych miejscach, czy będą się trzymać bliżej tego elementu z Bobą. Widać, no wiecie, jeśli ta postać jest tutaj tym momentem wow, który mamy dostać w finale pierwszego odcinka, to podejrzewam, że no będzie to jakoś tam istotne. Tylko ciekaw jestem, czy wiesz, czy pójdą za ciosem od razu, czy będą, wiecie, czy dostaniemy ileś tam odcinków o czymś innym i wrócimy sobie do tego na sam koniec, tak jak to było przy pierwszym sezonie.
Pytanie, bo w sumie gadamy tylko o tych akcjach później. Co sądzicie o scenie otwarcia, o tym walce na ringu tych dwóch Gamoranie, oni się nazywają, bo jeszcze prosiaki. I całej tej jakby rozrubie na początku, bo ja bardzo lubię takie sceny i to jest według mnie świetne, bo jakby drugi sezon musi zacząć się od przypomnienia, jak bardzo badassowy jest nasz bohater. Jak pamiętacie początek pierwszego sezonu, pierwsza scena, to też jak on wchodzi do tego baru, robi rozrubę, przecina jakiegoś typa drzwiami tymi automatycznymi, pakuje gościa na statek, zamraża go w karbonit i leci, nie? I to zadziałało nawet jeszcze lepiej w tym drugim sezonie, na zasadzie takiej, że on się, wiesz, siada, jest kompletnie otoczony, Ale to on jest tym typem, który daje ostatnie ostrzeżenie, nie?
No i też mamy zresztą cameo znanego aktora, nie? W roli tego kosmity, tutaj John Leguizamo. I nie był nawet w 1% taki irytujący, jak ta postać z pierwszego sezonu, no, więc doceniam bardzo.
I masz ten właśnie moment, który działa super, nie? Masz tego gościa, wchodzi, jest badassem. Znowu, jeżeli ktoś nie oglądał nawet pierwszego sezonu i z jakiegoś powodu chciałby sprawdzić ten odcinek, to ta scena, łącznie z tym, jak zostawia typa na latarni, potem zwabia na niego te potwory, znaczy pozwala się pożywić, mówi ci wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć na początku o tym bohaterze. I to właśnie jest pokazane też, jak Favreau sobie radzi z tym, żeby jeszcze raz... Nie, długo nie widzieliście Mando? Pyk, jest scena, teraz wiecie wszystko, co macie wiedzieć o Mando, lecimy dalej. I uważam, to jest kapitalne otwarcie.
Ja zapomniałem o tej scenie, ale nie dlatego, że była słaba, czy coś, była kapitalna, tylko ta akcja na Tatooine była tak zwarta, że teraz jak zaczęliśmy gadać, mówię, kurde, dobra, to się zaczynało od tego, jak on lądował na Tatooine, nie? I to tak. Jest cały czas, wiesz, płynnie, cała historia przeprowadzona. Teraz jak mówicie, kurde, to przecież to było w tym odcinku, nie było w zeszłym sezonie ani nic takiego, nie? I to było fajnie, naprawdę fajnie zagrane, też no, działa idealnie jako wprowadzenie, nie? Żeby ustawić tego Mando znowu na planszy, ale mówię, no to, co było na Tatooine, to było tak składne. I w ogóle to też za każdym razem, jak słyszę Tatooine, że trzeba wrócić na Tatooine. Trzeba jechać na Tatooine, kurwa nie, znowu ta pustynia. A tutaj wiesz, cały czas mogli coś dodawać, plus, jeszcze tylko też wrócę do Tatooine, że jest ślicznie nakręcone wszystkie widoki pustyni, a jest tak strasznie ciężko w kinie pokazać ładnie pustynię. David Lean to potrafił w Lawrence Arabii, nie? Żeby pokazać ten... przepastność piachu, po prostu piachu, wszędzie piach, piach i niebo, nie? Żółte, niebieskie, żeby coś zrobić, a tutaj jak mamy ten jego przejazd, to wiesz, że odlot kamery w górę i nagle jakiś szkielet Banty gdzieś leży, to było tak prześliczne, tak pięknie pokazane, że no jestem pod wrażeniem tego odcinka, jaki dobry był. A, jeszcze jedna rzecz, to uwielbiam to, jak musieli pokazać twarz Olifanta cały czas, no bo wiadomo, to jest znany aktor i musi być cały czas...
Jak już zdjął hełm, to do końca...
Tak, nie zakładał go, ale ja mówię, on chodzi po tym mieście, wiesz, wchodzi do tego baru, to było takie kaszulowo, on nie wiedział, że tam jest ten Mando, nie? Albo może wiedział, może usłyszał, dobra, że przyjechał ktoś i trzeba tam iść, nie? Ale wiesz, wchodzi w tym hełmie, od razu go zdejmuje i później już nie zakłada go. Ja mówię, kurde, to jest super broń, nie? Że on może, wiesz, namierzać te rzeczy, ma tam jakieś czujniki czy coś... A później już nic, nie? To dopiero w finale zakłada, bo wiadomo, bo muszą tam latać ten.
No ja zakładam, że założył, bo dowiedział się, że przybył jakiś kurna uzbrojony typ, no to założył.
Nie, no to jakby, właśnie bo... mówię, nie? Ale
ja ci powiem, ale dlaczego. Wiesz... Bo w tym gównie musi być strasznie gorąco na Tatooine i po prostu Mandalorianie to są pojeby i oni nie zdejmują swoich hełmów, choćby nie wiem co, nie pokazują twarzy. Ten Mando się pod spodem pewnie poci, wiesz, tam mu pod oczy zalewa. A te Ashery, kurde, wie o co chodzi. Jak trzeba walczyć, to fajnie głowę osłonić, ale póki nie trzeba, to po cholerę to gówno mieć na głowie i sobie, wiesz, wypacać się po prostu z wody.
No, ja sobie zawsze tłumaczę, że tam są jakieś systemy chłodzenia i w ogóle, że to ma być super zbroja.
Nie, ja ci mówię, on się w tym poca, a to był ten jeden inteligentny typ, który wiedział, że jak nie trzeba się pocić, to nie będzie się pocić.
Ale ten Ashery siada do tego stołu, nie zdejmuje ten hełm, już się mają strzelać, no dobra, tutaj się strzelamy, ale ja mówię, no kurwa, kurwa, zdjął ten hełm, kiedy on go założy, nie, jak on tutaj zaraz, wiesz, zaraz się zabiją. No, ale wiecie, że to było po to, żeby pokazywać jednak twarz Olifanta przez prawie cały odcinek.
Ale też, żeby ich odróżnić trochę, jakby w dużej mierze to nie miało być dwóch Mandalorian, którzy współpracują, tylko lokalny szeryf i Mando, nie, gdyby to byli dwaj Mandalorianie, może jeszcze będzie taki odcinek, gdzie będzie dwóch Mandalorian, którzy na przykład współpracują, to wtedy wiesz, że fajnie by było, jakby mieli hełm.
Ale też wiesz, też musisz widza przyzwyczaić jednak do twarzy tego szeryfa, bo wiesz, że on wróci. Jak powiedział, że jeszcze się
tak,
spotkają,
oni
to
muszą...
na koniec on z portalu wyjdzie. Wiem,
on
że to będzie
tak, jak Karadion poleciał w poprzednim sezonie na końcu tak. I po tego I have spoken. To tak samo wiesz, że tu na koniec też swoją drużynę jeszcze raz zbierze, ale no i... Ja, tak, mnie trochę się śmiałem z tego, że on tego hełmu nie ma i tak sobie mówiłem, że gorąco głowę, ale ogólnie no mówię, to wizualnie nawet po prostu po to, żeby te postacie kontrastowały, było istotne.
No plus no kurczę, masz aktora, który wygląda tak dobrze, no nie, po co go chować pod hełmem, nie? On zakłada ten hełm potem dopiero jak już walczą z tym smokiem, nie? I...
Nie, ja kocham, że zdjął, wiesz, że ma cudowną mimikę, nie? Jak te jego wszystkie uśmiechy, jak mają te przygotowania do walki ze smokiem, nie? Te właśnie... Te grymasy, no tak, jest fantastyczny
musi,
twarzowo.
Nie, właśnie o to chodzi, jak musi to pić gówno, potem zdecyduje się, no dobra, wypije, to widzisz już po jego twarzy te wszystkie właśnie, wszystko jak to działa i no Mando musi nosić hełm, bo to jest jego urok, ale jakby, no mówię, gość nie jest Mandalorianinem, więc on nie ma obowiązku noszenia tego hełmu.
No. I w ogóle on ma jeszcze tą piękną tą apaszkę taką starego kowboja, jakbyś Johnny Wayne film oglądał, nie, to taką czerwoną apaszkę.
Fajne jest to, że nawet ta zbroja na nim, ona jest tak niedopasowana mocno. Widzisz, to jak
czerwony sweter tam wystaje.
Widzisz, że to w ogóle jest niedopasowane. Nie tak jak u Boby, że miałeś wrażenie, że to nawet brudne i zniszczone, ale jednak wszystko ustawione ładnie. A tu widzisz, że on wziął tą blachę mocną, założył ją na siebie i co? Chroni przed strzałem blastera, chroni.
Wiesz, jak on wszedł do tego salonu i go poszczerili, mówię, kurwa, jakie miał szczęście, że akurat w to miejsce, jakby centymetr niżej, to już by ręki
tak,
nie miał.
Ale to jednocześnie, wiesz, chodziło o to, żeby pokazać, że on to dzięki tej zbroi wygrał, nie?
No, ale wiesz, u Boby to też wygląda jak domowa robota generalnie, ale u niego to wygląda, jakby to było przemyślane.
Tak, jakby wiedział,
Ortalion miał za to.
Sam poprawiał, sam kolory dobierał. A tutaj masz tego typa, który właśnie wziął tą zbroję, założył ją na siebie, działa, no to po co pytać?
No właśnie, w ogóle jest ten pierwszy moment, jak on wbija do tego baru, gdzie już siedzi nasz bohater i... Jest, że, no i wiesz, i on mówi, że no jest tam w tej kantynie, w tym mieście Mandalorianin, nie? Zbroja. Ja sobie myślę, o, Boba wróci, no już najwyższy czas, nie? Już teasowali, kurczę, znaczy nie teasowali, ale już się fajnie domagali tak długo, więc okej. Okay. Ale wchodzi ten Timothy Olyphant, który ma kompletnie inną sylwetkę niż
Wiesz, że to nie on, od razu.
I nie, tak patrzę na tego, wiesz, wysokiego, szczupłego typa i myślę sobie, kurczę, Boba, co się stało? ciężko, pustyni.
Było trochę czasu w Sarlaku, nie? Więc mogło mu się...
Nie, od razu powiedziałeś, że to jakby nie on, nie? To było wiadomo od początku. Jeszcze jak zdejmuje hełm, to jest takie, ale Boba nie jest Mando, wiesz, nie jest Mandorianinem, więc on sobie mógłby zdjąć hełm, kiedy chce, nie? Ale i tak wiedziałeś już, że to nie on.
Ale wiesz, to jest akurat fajne, że na Bobę jest tyle pomysłów, mogłeś go w tyle sposobów ogarnąć, nie? Teraz jak powraca, że nawet jakby to był on, to też byś to uwierzył, to jest typ, który, wiesz, wylazł z tego Sarlaka, nie ma już żadnego celu, nie? Już nie wiesz, ciężko, żeby wrócić do tej tak znowu na całego, żeby być łowcą nagród, bo dla kogo ma pracować, nie? Wtedy Imperium i ten. A tutaj też to jest trochę już zmienione, nie? On też był trochę w tym Sarlaku i świat się zmienił, więc... Też bym w to uwierzył, że on na przykład właśnie osiadł w jakimś miasteczku na zupełnym zadupiu, gdzie został sobie szeryfem, znaczy, nie? Żeby mieć chwilę spokoju.
Dwie rzeczy.
Możesz to zrobić, nie? Możesz poświęcić cały odcinek na wytłumaczenie, dlaczego mu się
tak
zmieniło.
Tak, tak. To właśnie jakby dwie rzeczy są tutaj. Po pierwsze, to tak jak mówisz, no trochę czasu minęło i on jakby jest może w innym stanie. Po drugie, widzimy w pierwszych odcinkach pierwszego sezonu, że Łowcy Nagród to już tam... Pamiętasz, jak on próbuje wziąć te zlecenia jeszcze dostaje tam jakieś ugryzki i mówi, że chce wszystkie te zlecenia wziąć, bo on już tak mało płacą, że mu ledwo tam na paliwo starcza w obie strony i konserwację statku. Więc to jest kolejne, czy jakby, że ten schyłek Łowców Nagród trochę poleciał. No plus, jakby to powiedzieć, zakładam, że ktoś tam mógł przeżyć po tym wybuchu, jak Jabba, tam ta jego cała arka tam pierdzielnęła, ta latająca. A chcę powiedzieć, że to jak Boba Fett wpadł do tego Sarlaka, to nie jest najlepsze dla reputacji najlepszego łowcy nagród, jak dostajesz kijem od ślepego typa, który niechcący zahacza ci jetpacka. Generalnie to powiem, że no reputacja reputacją, ale jeżeli ktoś to przeżył i rozpowiedział, to powiedzmy, że Boba mógł mieć powody, żeby stwierdzić, żeby się tam już nie wychylać. Wchodzi. Boba Fett powrócił, wchodzi do baru i wszyscy...
Nie, wszyscy kto?
Nie, jakieś bekę z niego mają, wiesz. Albo nagle jakieś ludzie kijami machają i...
Nie, ale prawda jest taka, że w sumie, wiecie, chwalimy tutaj te elementy, na które na przykład narzekaliśmy w pierwszym sezonie, albo jakby nie przeszkadza nam w tym wypadku coś, co być może przeszkadzało nam poprzednio, ale ja mam wrażenie, że to wszystko się i tak sprawdza z tej prozaicznej kwestii, że jeśli odcinek jest dobry i jest dobrze nakręcony, jest dobrze wyreżyserowany, to prawda jest taka, że jakby koncepcja serialu, jakieś tego typu rzeczy, można sobie pogadać po zakończeniu jakoś ogólnie, ale tak z odcinka na odcinek, nie ma na co narzekać, jeśli to jest po prostu dobry kawałek telewizji, nie?
Coś mi przyszło do głowy jeszcze a propos tego. W tym odcinku w sumie też Mando jednym uderzeniem odpalił tego jetpacka. Jak Mando ma teraz tego jetpacka, ja bym jednak usiadł i nad nim posiedział, bo tam za łatwo go odpalić, chcę powiedzieć, jakimś prostym uderzeniem. No, tego przecież szeryfa też wystrzelił tam lekkim. Te jetpacki za łatwo się odpalają same, chcę powiedzieć. Tam ja bym posiedział i jednak nad jakimś zabezpieczeniem tam powracował, bo tam jest coś wadliwego w konstrukcji tego jetpacka.
Ja po raz pierwszy widziałem, jak ta antenka działa w użyciu.
Zawsze nosił Boba.
Jak się zastanawiałeś, po cholerę jest ta antenka? Jest do komunikacji czy coś? A nie, to jest celownik po prostu.
A to nie, to pamiętam z komiksów, że było, jak oni tym celują.
Piękne
samoprowadzające. Nigdy nie widziałem, jak strzela tą rakietą z tyłu. Ona zawsze myślałem, że ona fajnie wygląda.
To komicznie, ja tak myślałem.
Ale wiesz, że to... w tym klasycznym designie to miało po prostu fajnie wyglądać, tam wystaje jakaś rakieta, tak. Nie? I wiesz, jak będziemy tego użyć, to będzie wyglądało głupio, dlatego nie pokażemy zazwyczaj, jak to, wiesz, że, jak to wygląda, nie? A tutaj już mamy, jak on celuje i nagle mamy tę scenę, jak on wie, dzień dobry.
Ale mi to z drugiej strony w ogóle nie przeszkadza, bo jednocześnie jak nosisz takie pycze gówno na plecach, taką rakietę tego kalibru, to wiesz, mnie jeszcze głupsze by było, jakby on ją, nie wiem, wyciągał, kładł czy coś takiego.
Nie, no wiesz,
ale jak ma automatycznie z plecy
wystrzelić. Ale drugi wystrzał był fajniejszy, bo to było pokazane, że ona jest jednak naprowadzana, nie? Że możesz stać prosto praktycznie i ona sobie tam poleci i tak trafi, nie? Tylko ten pierwszy, jak on mieliśmy,
tak? No to jeszcze była ta nie scena, umiał, która ci... no dobra.
Wiesz, to była ta scena, która miała się skupić na tym, jak działa ten
tak, że ta zbroja tego. Osłania tak, go, że no. On dzięki wtedy, niej może być tak. Tym skutecznym szeryfem.
I wtedy musiał domu arigato zrobić i się nachylić, nie? A później to już kid, już wiemy, że samo naprowadzanie, nie? I fajnie działa.
No. Okej, to chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o ten odcinek. No nie będziemy na razie się może dzielić jakimiś oczekiwaniami co do reszty sezonu. Zobaczymy, jak ten drugi wypadnie, jak no, jak nas nastawią, jaki kierunek tutaj narzucą. Z tego co widzę, prawie wszystkie odcinki są pisane przez Jona Favreau, poza piątym, który będzie reżyserował, pisał Dave Filoni. I tam będzie Ahsoka, tak.
Jeżeli w tym sezonie jest Ahsoka, to ja jestem w stanie postawić duże pieniądze, że właśnie w tym ona się pojawi. Jeśli jest, oczywiście, bo jeżeli...
No, jeszcze... tam Ezra wyleci na tych wielorybach i z tą kompanią.
Nie, ale come on, wiecie, że jeśli w tym sezonie ma być Ahsoka, to ona będzie w piątym w takim razie, na 100%.
Ale nie, w piątym, jak mamy takie położenie, wiesz, taki przełożony ten środek ciężkości na Mandalorian i na to, co się między nimi dzieje, jeśli pojawiają nowi, to też może być Sabine.
Ale to Dave Filoni aż tak mu nie zależało.
No nie, no ale on też jednak Sabine.
Ale, wiem, ale, już by ale nie wiesz, musiał
wiesz, jak, on, wiesz, jak tak. On ustawiał Sabine w Rebels, tak. Nie? Jak to wszystko działało. I gdzie, w jakim miejscu była Sabine, nie? Więc ja bym się nie zdziwił, jakby ona weszła, bo ją łatwiej przedstawić niż Ahsokę, tak wiesz.
Dużo
miejsca,
łatwiej.
Ahsoka może być na później. No.
No i przedostatni odcinek będzie pisał Rick Famuyiwa, być może będzie też reżyserował, no bo jest też na liście tych ludzi, którzy będą reżyserować.
Na pewno, bo on tak miał w pierwszym sezonie, nie, że jego odcinek on też był tak. Współscenarzystą, o ile dobrze pamiętam.
Nie, ale chyba tak. No, w każdym razie, no bardzo dobrze, kurczę, no jednak widać ile robi, no, to bardziej, że wiecie, no ten serial jest mocno filmowy, nie, jakby biorąc pod uwagę, że wiele odcinków, no to jest jedna zamknięta fabuła w ramach jednego odcinka, no to też, i też one jakby, wiecie, każdy odcinek może być w innym gatunku w zasadzie utrzymany, nie, w innej stylistyce, to też osoba reżysera, mam wrażenie, że będzie tutaj bardziej istotna niż w przypadku wielu innych seriali.
W chwili, kiedy nie mamy żadnych blockbusterów w kinach, to taka scena widowiskowa, jak oni z tym smokiem latają i się tam napieprzają, to ja siedzę i mówię, no to jest ten mój blockbuster obecnie, no to jest ten mój film, gdzie wiadomo, że wiem, że będzie okej jakość, wiem, że poniżej pewnego poziomu nie spadnie, wiem, że będzie jakaś widowiskowa akcja i lubię bohaterów, no to generalnie no, definicja blockbusteru dobrego, no to tyle mamy i fajnie, że nam to zapełnia przynajmniej w jakiś sposób te braki.
Ja w ogóle, wiecie, za tym się najbardziej stęskniłem jednak z tego sezonu? Za tym tematem przewodnim Gransona.
O, właśnie, to nie powiedziałem. No, muzyka, w ogóle cała muzyka w całym tym odcinku była niesamowita.
To od razu właśnie, kiedy mówimy na początku z Łukaszem, że nie miałem hype'u do tego sezonu, to jeszcze jest ten moment w tym całym klubie, tym Fight Clubie i tak dalej, on rozwala i myślę, że jest fajne, ale moment, kiedy on wychodzi na ulicę z tym typem związanym, czy tam właśnie wybiega za nim, to wtedy się odpala ten tudum i nagle włącza ci się, wiadomo, jak muzyka na nostalgię działa i nagle okej, oglądamy.
A wiesz, ale ten moment, kiedy on jeszcze, wychodzi. To przechodzi od tego, nie? Właśnie od tej ciemnej strony, jak tam, wiesz, rozwalił to światło i jest tutum, tutum, tutum. I nagle masz, jak leci na Tatooine, już ten podniosły moment, ten tak. Najpiękniejszy. Czekasz na to, jak jest ten cały kawałek.
Ale w ogóle... Ale cały film zaczyna się w momencie, w którym on wychodzi na ulicę, nie? Tudum, to jest to pierwsze. I takie już od razu, okej, jest. Tak.
Nie, ta muzyka jest kapitalna. Kurczę, to
super
jest
ten film.
Wiesz, Marvel, MCU chciałby mieć takie tematy przewodnie bohaterowie, jak dostał teraz Mando. Czy każdy go będzie rozpoznawał, wie, że to jest Mando Team.
Kurde, ale Gwiezdne Wojny jednak no, głównie od Johna Williamsa, wiadomo, ale nawet co by nie mówić o poprzedniej, o tym teraz trylogii, która wyszła, ja na przykład Rey Team dalej będę kojarzył. To jest dalej coś, co
jest
mi...
Jest ładne, tak. Te wróżki i ten, jak tam słyszysz, takie...
To jest coś, ale co kojarzę. I teraz... I teraz Mando, właśnie jednak Gwiezdne Wojny muszą mieć dobry team bohaterów, nie?
Bo ale inaczej... w ogóle bohaterowie potrzebują dobrych teamów i to jest to, czego, wiesz, brakuje wszystkim, wszystkim
w Marvelu filmem. Tego do dziś mówię. Chociaż wiemy, że mamy widza, który kocha i wiemy, ale...
Ale nie zaczynajmy tego, ale to ale wiesz, nie. To nie są nadal te tematy przewodnie. Masz jeden ten Avengers, który powraca, nie? Który jest naprawdę fantastyczny,
ja,
a reszta...
Ja jeszcze doskonale pamiętam team Guardians of the Galaxy, głównie dlatego, że Guardians Inferno, ta wersja disco, to jest ten team przerobiony i tak. Po prostu pamiętam go tylko dzięki temu.
A tylko
no, no i wiecie, no Black Panther miał fajną ścieżkę dźwiękową, ale tak poza... No,
ale miał fajną ścieżkę, tak, ale też, żeby sobie tak przypomnieć pamiętam. Team, to wiesz... A team to jest team, to ma być to, co wiesz, tak. Że to jest ten bohater, to on wchodzi, nie?
No wyobraźcie sobie, że w jakimś filmie Star Wars się pojawia Mandalorian, nie? I ten...
Kurde, to od razu ci serducho, wiesz, przyspiesza w tym momencie. No, to prawda, że to wejście jednak jest... cholernie istotne.
No ale kurna, gość tak czuje pustynia, po prostu żałuje, że nie robi muzyki do Dune jednak. Ja nie wiem jaką robotę Hans Zimmer zrobi, ale czy Hans Zimmer nie mógł zrobić muzyki do Tenet, a Goranson nie mógł zrobić muzyki do Dune, tylko się zamienili, to nie ma sensu.
No, bo muzyka w Tenet była fantastyczna też. Kocham Goransona. I w ogóle to jest jedyny serial, gdzie oglądam te całe napisy końcowe, bo nie dość, że są cudownie, wiesz, cały odcinek jest streszczony.
Zanimowane z tymi...
Tak, ale do tego ten temat przewodni, nie, to... O matko, daję to. Wiesz, oczekiwania ci zwiększa z każdym kolejnym odcinkiem, jeżeli chcesz zobaczyć następny.
No dobra, słuchajcie, to na sam koniec, mamy 45 minut. Zróbmy sobie jeszcze jedno pytanko. Szukam czegoś związanego ze Star Wars, albo związanego z Mandalorianinem, ale akurat nic takiego nie mamy, więc możecie zadawać pytania, będziemy mogli dorzucać wtedy do mówień odcinków. Natomiast mam pytanie, gdzie jest i o surowym mięsie, i o dinozaurach, i o Lidze Niezwykłych Dżentelmenów, a że ostatnio zmarł niestety Sean Connery, to też tutaj nawiążemy.
To był jego ostatni film, tak?
Tak. No, niesławny. Damek nam zadaje pytanie. Mam w zasadzie 4 pytania w jednym. Pytanie numer 1. Pan samochodzik, Ambroży Kleks, kto jeszcze znalazłby się w polskiej Lidze Niezwykłych Dżentelmenów? Myślę, że As z Hydrozagadki. Bo potrzebny jest taki. Wiecie, klasyczny
bohater. On by bardziej w jakiejś polskiej Justice League albo Avengers. Bo on jest za silny jednak. Liga Niezwykłych to są ci, wiesz... No ci bardziej palpowi, którzy mają te moce ograniczone. As by tam wszystkich pozamiatał. As jest za silny.
Detektyw Borelli.
Nie wiem, no kurczę. Znaczy, czy to muszą być literatcy, tak jak to było w Niezwykłych Dżentelmenów, czy niekoniecznie? Czy mogą być po prostu z popkultury?
Wiesz, mieliśmy polską wersję Ligi. Był taki komiks, gdzie zbierali, tam był, pamiętam, Staś Tarkowski i inni tacy klasyczni, nie? Bohaterowie. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale wiem, że była polska wersja.
Nie, ale jakby tak zrobić taką grupę uderzeniową, gdzie byłby Borewicz, byłby Hans Kloss i byłby jeszcze kapitan Żbik.
No, to taki...
Działaliby we trójkę. Każdy ma trochę inny charakter, więc Barcia mogę też być. Trzech muszkieterów, proszę.
Matko, z polskich... O, matko. No, pan samochodzik, Ambroży... O matko, teraz wszystkie lektury myślę i ciężko kogoś wybrać, bo tam wszyscy, wiesz, płacz, zgrzytanie zębów i nie ma takich rzeczy, które by ci od razu, wiesz...
Do tego jeszcze Anaruk, chłopiec z Grenlandii.
Tak, wyciągnięty z czasów jest zamrożony ten... Jezus... Ale wiesz, kogoś tego...
On by był takim, wiesz, tym takim elementem plemiennym, więc by wyciągał... Wiesz,
jakieś... I ponieważ muszą mieć swoją maskotkę, to będzie nasza szkapa, żeby było jakieś...
Wiesz, gdzieś się okazało, że przymroziło Wołodyjowskiego gdzieś tam w Skandynawii.
Jak... O, no tak, to jest...
Zamek eksplodował, ale wtedy, w ostatniej chwili.
Tak. Konrad Wallenot przeżył gdzieś tam, wiesz...
Tylko Andrzej Kmicic.
No, albo Kmicic. No, o, Kmicic byłby idealny. Kmicic,
Andrzej
żeby ratować,
Kmicic
wiesz...
byłby kompletnie kapitanem tutaj tej ekipy.
Jasną górę by leciał ratować.
To lecimy dalej. Najlepsze z akcją w trakcie grudnia... Co? A nie, okej, dobra, to inne pytanie. Kto złoczyńcą? Wokulski sponsorem grupy?
No Wokulski mógłby sponsorować.
Kto złoczyńcą? No nie wiem, kurczę. Kurczę, kto...
Kurczę, złoczyńca no, dla nich. Mieliśmy jakiegoś wyrazistego złoczyńca?
Właśnie tak. Popatrzysz nawet na właśnie. Popatrzysz na trylogię na Sienkiewicza, to tam generalnie wiesz.
Bo to był bohater, to zawsze wróg był grupowy.
No, jakiś Niemiec musi być, nie? Nie tak.
No właśnie, jak pomyślał o Krzyżakach i wiesz, jakiś tam Von Jungingen czy coś takiego, ale oni tam. Oni to też nie były, to też były, oni też zawsze byli pisani jako takie pipki do bicia trochę, no.
No, to zawsze, zawsze był, wiesz, wróg grupowy, nie, masowy i trzeba było z nim walczyć, a wszystkie konflikty to były, wiesz, to duszy się rozgrywały w sercu bohatera, tak. Nie? On musiałby ze sobą walczyć.
Najważniejsze było, żeby Andrzej Kmicic, wiesz, zaczął być bohaterem, a przestał być zbójem, a nie żeby tam, wiesz, wygrał. Więc...
Mieli, moglibyśmy mieć jakiegoś, wiesz, kogoś z Lex Luthora, który ma, zrobił miasto całe ze szklane domy same, na przykład.
Tak, to Golasz czy... Filip, no. To jedyna różnica.
No to nie, to by musiał być ten, nie. Golasz Filip był zawsze tym prawą ręką kogoś, to by musiał być ten Wielki Elektronik, na przykład.
Golasz Filip
Wielki Elektronik, idealny by był.
Golasz Filip był tym jak w Władcy Pierścieni, Grima the Grim Tank.
Ja kocham jak wyobraża Filipa z tego slasherowego złoczyńcy, wiesz, który tam działał z cienia, nagle zrobili, jakby już wszedł elektronik, zrobili cyborga, nie? Bo to Terminator, nie? I on nagle, wiesz, elektroniczne części. To było tak zajebiste za dzieciaka, mówię, fuck, ale wiesz, twórcy czują, jak się gatunki zmieniają i co trzeba zawrzeć w swoich filmach.
Teraz autentycznie nie widzę żadnych super złoczyńców. Jakby oni nigdy nie byli ważni w tych wszystkich lekturowych historiach.
No, bohater się liczył, jego podróż. Trzeba było dzieciaki zebrać i lecieć po prostu z przygodą.
No dobra, kolejne pytanko. Zupełnie z niebeczki. Ulubiony run Hellblazera.
O, nie to tego jest
ja nie byłem fanem nigdy, szczerze mówiąc. I nawet nie mam żadnego...
Pojedynczego miksy czytałem.
Czytałem zawsze jakieś randomowe rzeczy, ale żadna seria tak mnie ciągnęła autentycznie.
A to ja bardzo lubię Hellblazera. Teraz się bardzo cieszę, że Egmont wydaje to w jakiś sposób. Nie? Że nie, szkoda, że nie jedzie po kolei, bo run Jamie'ego Dillano, ten, który był pierwszy, który zapoczątkował cały, on był najlepszy, ale no to jest, po pierwsze, nazwisko nie jest z tej samej ligi dzisiaj wspominane, tak jak Garth Ennis, jak Warren Ellis, którzy u nas się pojawiają, jak Brian Azzarello, ale one były tak dziwne, te historie, i naprawdę przerażające na maksa. Tam mieliśmy jakieś, wiesz, pierwsza historia to było, że tam był typ, który wpierdalał wszystko, jakieś robaki później z niego wychodziły i to było odpychające na maksa, kronenbergowskie, tak jak zawsze chciałem widzieć Hellblazera i tego mi później brakowało, nie? Ale... Tam w Hellblazerze jest tak, że jednak każdy scenarzysta, który zaczyna go pisać, to pisze po swojemu, nie? To są w pełni autorskie historie, nie? Tam nie ma jakiejś, wiesz, nie jest ważny ciąg przyczynowo-skutkowy, ten rozwój tej postaci. Mamy 300 numerów serii, gdzie każdy scenarzysta robi swój świat, nie? Garth Ennis to jest full Garth Ennis, jest super napisane, polecam, jest u nas w trzech tomach. Później jak wchodzi Ellis, to też robi swoje rzeczy, nie? Że to jest bardziej już taki cwaniak na tych ulicach, nie? I ten. Mamy Briana Azzarello, który robi z tego kryminał, bo Brian Azzarello potrafi pisać tylko 100 naboi i jak zaczyna pisać Hellblazera, to też zaczyna zrobić z niego 100 naboi, nie? I ja najmniej lubię Azzarello, jego można spokojnie ominąć. Mamy na przykład niedoczynionego Paula Jenkinsa, który też robi swoją historię zupełnie inną i w inną stronę ciągnie tego Johna Constantina. Ale polecam wszystko z Hellblazera. To, co u nas wychodzi, to są fantastyczne rzeczy. Ale jak chcecie czegoś zacząć, to najlepiej od Ennisa, później sobie wziąć Ellisa, który zaraz wyjdzie, a jak już się wciągniecie w postać, to dopiero wtedy Azzarello, bo Azzarello jest według mnie najsłabszy tutaj z tego zbioru, który na razie się u nas pojawił i można się troszkę zrazić do postaci, bo to nie jest ten John Constantine, nie? To jest ta postać, która jest typowo Azzarello, nie? Ten właśnie jakiś tam mafiozo, wiesz, w tym stylu, nie? Tych jego postaci ze 100 naboi i nie czuć w nim tego Johna Constantina, ale czuć go idealnie w Ennisie i ja polecam ten run, bo to jest taki ten dziki Ennis, nie? Który nie ma tego na przykład wkurwu na bohaterów jak w późniejszych etapach, tylko jest skupiony na tej postaci w całości, nie? I ja lubię tego wczesnego Ennisa, bo on jest taki dziki, taki chamski na fajny sposób.
Okej, to mam nadzieję, że to wyczerpuje to pytanie. Ulubiony dinozaur, mój Triceratops. W ogóle ja mam wrażenie, że nasz kolej się trochę zamknęło na tych paru dinozaurach, które pamiętamy z Parku Jurajskiego i tych takich, bo oni też dobierali te dinozaury do filmu, żeby każdy wyglądał trochę inaczej i każdy się odróżniał od siebie, nie? Przez co każdy jest z innej beczki i przez to pamiętamy kilka tych różnych dinozaurów, a potem jak się sięgnie do jakichś książek na ten temat, no to mamy ileś tam pierdyli dinozaurów, które wygląda identycznie praktycznie. I się różnią tym, że nie wiem, mają budowę inną, wewnętrzną, albo różnią się rozmiarem i tak dalej. Doceniam w związku z tym, że na przykład Park Jurajski 3, który swoją drogą był nudnym filmem i po prostu idealnym sposobem na bezcenność jest dla mnie zawsze, że próbowali zamienić tego tyranozaura na spinozaura, który wyglądał cool w sumie, ale później ten podstawowy błąd, że była ta scena, gdzie ten spinozaur po prostu wyciera ziemię tyranozaurem i wszyscy fani nie, tylko nie ten po prostu mój bohater dzieciństwa, nie? Przez to nikt nigdy nie kupił tego dinozaura do końca.
Nie no, bo popkulturowo Tyranozaur to jest najlepszy dinozaur, nie? To nie masz lepszego, on ma zajebisty design. wszystko w nim jest zajebiste, ma wielką szczękę, ma małe rączki, wtedy wie, że kurwa, ta szczęka to jest real deal, nie? I nie możesz z tym walczyć. I nie możesz stawiać innego dinozaura ponad to, jak później robią, wiesz, jak masz te genetycznie modyfikowane, że tych nowych, T-Rex, nie? Tak, no T-Rex super brzmi. Ale jak dzisiaj próbują robić, wiesz, tam genetycznie modyfikowane jakieś nowe, bo tam trzeba kombinować, tam jakieś DNA łączyć i masz te, nie masz tego wyjebanego, wyjebanozaura, nie? Który wszystkich rozwala. Nie! Ma wejść T-Rex i go pokonać zawsze. Ja zawsze wraca do tego.
Generalnie to mała anegdotka. Jak prowadzę mgły Ravenloftu, to równocześnie prowadzę drugą sesję dla znajomych, gdzie są w dżungli, gdzie są prawie same dinozaury. Taki Jurassic Park, nie? Tam jest ich pierdyliard rodzajów, więc musiałem się oczywiście wczytać. Mieliśmy na przykład wyścig, gdzie jeden z bohaterów jeździł na Deinonychusie. Nie wiem, czy jak wygląda Deinonychus. No. To akurat, to mniejszy dinozaur, więc niziołka musiała na nim zapierdalać w wyścigu. Ale nie, no zgadzam się z Radkiem. T-Rex jest jeszcze o tyle interesujący, że to jest ten typ, co ma małe rączki, ale weź mu kurwa o tym powiedz. Weź spróbuj się zaśmieć z tego. No spróbuj mu powiedzieć. To jest jeden z tych gości, który wiesz, że nie jest perfekcyjny, wiesz, że nie jest idealny. Każdy ma jakieś swoje wady.
Ma zęby.
Każdy ma jakieś swoje wady, nie? Każdy ma jakieś swoje niedoskonałości, niedociągnięcia. Ale weź spróbuj się z tego zaśmiać. Weź mu powiedz, haha, T-Rex, ale ty masz krótkie rączki. No nikt mu tego nie powie i dlatego on nie jest tylko najlepszym dinozaurem, on jest też inspiracją.
No i to jest, i mówię się, to co Spielberg z nim zrobił, jak go przedstawił, żeby był zajebistym dinozaurem, no to tego nie przeskoczysz, nie? Pogoń za samochodem, to jak na niego ta szarfa spada w tym muzeum w Parku Jurajskim, nie? No to nie przeskoczysz, nie da się być lepszym.
No mam wrażenie, że ten pierwszy, to pierwsze przedstawienie dinozaura, to jest coś, co zrobiło w ogóle z tego zwierzątka symbol popkultury, nie? Ta woda w szklance, która tak się tutaj porusza, nie? Podskakuje.
Oko.
No i też to się wiązało oczywiście z tym przełomem technologicznym i tego się nie odbierze, nie? Więc jeśli ktokolwiek będzie próbował kiedyś zrobić film o jakichś innych dinozaurach i się pojawi tam T-Rex, to zawsze musi ten T-Rex wygrać, no nie ma szans.
Natomiast wiesz, jak Amerykanie chcieli zrobić swoją Godzillę, to przerobili ją na T-Rexa.
Na T-Rexa, tak.
Kurwa, nie może być taka Godzilla, ludzie chcą T-Rex wszędzie, nie?
No, po prostu większy, jest większy T-Rex teraz, nie? To wygląda trochę jak igłana, ale to trudno.
Ale ma przypominać T-Rexa, nie?
Ja zawsze lubiłem te takie dinozaury, które są właśnie mniejsze. Właśnie Deinonych jest spoko, bo on ma chyba taki pazur wystający, które zawsze wyglądały cool.
On ma te takie, to znaczy wiadomo, zależy od wersji, ale generalnie jak przyjmujemy dinozaury, które mają pióra, to on ma te takie tutaj skrzydła na... Znaczy, no takie wiadomo, jest nielotem, ale ma...
Nie przyjmujemy, to nie jest
coś,
wersja.
Czego nigdy po prostu, wiecie, szeroka publika nie kupi, nie? Tych dinozaurów. Po prostu te dinozaury wielkie gady po prostu, bez żadnych skrzydeł, bez żadnych piór i tak dalej. To jest coś, co tak się zapisało w głowie, że...
Ale ja bardzo jednak lubię tego Deinonychusa, który ma zarówno... Czyli tego, który jest prawdopodobnie autentyczny, tego, który ma zarówno pióra przy rękach, jak i ogon ma taki cały piórasty.
Jest, jakbyśmy kiedyś mogli się przenieść w przeszłość i po prostu zobaczyć z daleka, jak wyglądała Ziemia zasiedlona przez dinozaury, i byśmy widzieli te wielkie kurczaki, kurde, popylają po prostu po tych
polach. Karnawał Rio, nie?
To wszystko.
Wiesz, ale Deinonychus to jeszcze jest pół biedy, bo Deinonychus nie jest tak popularnym dinozaurem, ale jest według mnie drugi na dobrą sprawę po T-Rexie, to byłby Raptor. I raptorów to już, kurde, nikt nie kupi, że one...
Takie, no, kurczaki wielkie, no.
Dokładnie. Nie, one, raptory, wiesz, to są takie jak te, co je Chris Pratt trenował, wiesz, to są raptory.
A one mają zapierdalać szybko, mają mieć ten chamski wyraz twarzy zawsze, nie? I tak. To wiesz, że to...
One nie mogą być wielkimi kurczakami, nie? Nie ma mowy.
Ja pamiętam, jak za dzieciaka pierwszy raz zobaczyłem tą wiadomość, że o nie, one miały skrzydła i teraz pokażemy wam, jak one naprawdę wyglądały. I wiesz, zobaczyłem to zdjęcie. Nie!
To
nie są dinozaury! Zapomnijcie o tym, ja nie chcę historii więcej, ja chcę popkulturę.
A jednocześnie wiesz, że to ma sens, nie? Biorąc pod uwagę, jak rozwój ptaków wyglądał, nie? Ja pamiętam, że właśnie jak byłem mały i jeszcze jakby fakt, że dinozaury były najpewniej pokryte pierzem, a przynajmniej wiele z nich było pokrytych pierzem, nie było jeszcze powszechną wiedzą, no to jak czytałem sobie właśnie o tym, jak ptaki powstały, no to wyglądało tak, że wiesz, masz te dinozaury, które pamiętasz tak jak z filmów, nagle bum, Archaeopteryx, już dinozaur z piórami w ogóle wszędzie i nagle nagle bum ptaki, nie? I zamyślisz, no. brakuje jakichś elementów.
Coś było po drodze chyba.
A sobie myślisz, jakie głupoty. Był jeden latający dinozaur, to był pterodaktyl i on nie miał skrzydeł.
Skórzane miał, skórzane miał skrzydła i to wszystko, nie? Ale Velociraptor jest, nie? To jest ten taki mniejszy troszeczkę raptorek i on też ma te takie... No, oczywiście są jego wersje rysowane bez piór, no bo pióra są widać B, ale Velociraptor to jest to jest fajny dinozaur. To jest taki mniejszy raptorek, który ma też takie właśnie pióra pod rękę.
No, ja to prostuję, że oczywiście pterodaktyle nie były dinozaurami. No, tylko...
No tak. Ale wiesz,
ktoś nas poprawił.
Ale nie, oczywiście, ale wiesz, ale w tej klasycznej wersji to był nasz dinozaur, nie?
To był latający dinozaur, tak.
Tak, bo pamiętajcie, że w Transformerach mieliśmy Dinoboty i tam był pterodaktyl, więc on jest kurwa dinozaurem, nie?
Wyobrażacie sobie tych naukowców, którzy, wiecie, tych, nie wiem, paleontologów, którzy dotarli do tego właśnie i odkryli właśnie, że no, dinozaury jako przodkowie ptaków pewnie były ukryte pod piórami i się zebrali wszyscy z taką radą i kurwa powiedzieć o tym ludziom, czy nie, bo to będzie po prostu zamieszki, bo w ogóle, wiesz. I, no i wspomniane... tak powolutku się przedostawało dopiero tak małym strumikiem do mediów.
Wspomnianego Triceratopsa też bardzo lubię, bo Triceratops dla mnie zawsze kojarzy się z taką prehistoryczną krową, nie? To jest ten taki byk, ale dinozaur. Taki, jakbym sobie wymyślił, jakby ludzie mieli jakieś rancho, to by i w czasach dinozaurów, to tam by były triceratopsy generalnie.
No, ewentualnie...
Taki bokser, on się takim z bokserem kojarzy, nie?
Takim, wiesz, on
wierzy w pierdol, bo na przykład...
Wyobrażam sobie kompletnie taką stadninę takich triceratopsów, co one tak biegną razem.
Tak, on ma taką fajną właśnie takiej budowę bawoła trochę, nie? Że wzbudza respekt, a na przykład taki... Tak, a na przykład popatrz na stegozaura, gdzie ma tą małą główkę, wielką, wiesz, wielkie ciało, wielką dupę i tak myślisz, no nie, no on nie wzbudza takiego, wiesz, szacunku. Tak samo jak te... które widzieli w Parku Jurajskim, pierwsze, te z długimi szyjami. Czekaj, to nie były brontozaury, nie? One mają nazwę. Kurde, po co to przypomniałem? Przepraszam.
No były brontozaury.
Macie może? Bo u mnie internet nie zadziała.
Brachiozaury.
Tak, to jak te brachiozaury, nie? To one są takie milutkie. Tak, ale wiesz,
ich nie znam.
Przestań! Akurat... Przestań z nimi piórami.
Z nimi w D&D się nie walczy, bo są zbyt potulne, więc nie znałem.
No tak, właśnie, bo one ci się kojarzyły z tymi, które tam sobie wpierdalają te liście, nie? Jest, o, jak fajnie, jedzą te
spokój,
liście.
Tak.
Te szyjki mają takie ładne, że tylko na nich jechać czy coś, nie? A tutaj wchodzi taki triceratops, wchodzi taki T-Rex i to wiesz, że to jest duży uderzeniowa.
Też takim wdzięcznym dinozaurem do portretowania w filmach były z tego zaury, nie? Bo miały te takie płyty na grzbiecie.
No tak, ale one miały taką małą główkę.
Nigdy nie. Jeden dinozaur, który zawsze uważałem i bym się z niego śmiał, zanim bym nie wpierdolił, to są te dimetrodony. Zawsze ten grzebień na plecach wydawał mi się awkward. Idzie ten dinozaur. Mówię, stary, no już to już wolę te pióra niż ten grzebień, który masz na plecach. On tak ci wystajesz z nim. Tak,
no Godzilla trochę właśnie ten z tego zaura upiększyła, jak go postawiła, wiesz, praktycznie na nogach, nie? I wtedy mówisz, to na plecach
spoko. Nie, no płyty są cool, nie? Ale no... Znaczy, ja w ogóle zawsze, jak byłem młodszy i czytałem sobie książki dinozaurów, ja zawsze byłem fanem tych zauropodów, tych takich jakichś niewielkich dinozaurów z małymi główkami, które miały większy mózg tam w dupie, żeby kręcić ogonem niż w głowie, nie? Żeby sięgać po liście. To było dla mnie mega fascynujące. Tym bardziej, że on tam bił jakieś rekordy w ogóle wielkości i jak sobie czytałem, że tam ten dinozaur był w ogóle wielkości 30 słoni, no to działało na wyobraźnię.
Tym bardziej,
że gdzieś, z tego co pamiętam, to tych roślinożernych dinozaurów było dużo, 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 dużo więcej niż tych mięsożernych, nie? Że generalnie łatwiej się było natknąć na takiego niż na drapieżnika. No, ale grzebienie są spoko, proszę nie hejtować z grzebieni. Mi się design tego dinozaura na przykład bardzo podobał zawsze. I ten grzebień, taka kropka nad i, taki, że nie wiem, pewnie jak biegnie, to lepiej mu się tutaj, nie wiem, steruje czy coś.
Wszystkie stegozaury, dimetrodony, właśnie wszystkie, nie, są lame, sorry.
No nie, to moja lista to jest T-Rex, Triceratops i Nessie. To są moje trzy ulubione dinozaury.
Jeszcze lubiłem takiego dinozaura, który wyglądał jak krokodyl, tylko taki wielki. I zawsze tłumaczyłem, że po prostu krokodyle to jest dalej ten sam gatunek, ale jednak nie.
Ale
po prostu no...
Pewnie też miał skrzydła.
Te pióra w ogóle. Okej, wydaje mi się, że to wyczerpuje totalnie kwestię ulubionych dinozaurów. No, więcej dostać więcej tutaj odpowiedzi niż pytań, niż zadać pytań. I ostatnie pytanko, to myślę króciutko. Niedawno spróbowałem wreszcie tatara. Jest pycha. Ja się nie przemogę chyba nigdy. Jeśli miałbym spróbować tatara, to tylko, nie wiem, z ryby. Surową rybę mogę jeść, bo ryby są delikatne bardzo, mają delikatne mięso, ale jakiekolwiek inne, nope, nie.
A to ja się nauczyłem lubić tatara od jakiegoś czasu. Jak mi w Warszawie Kubuś zrobił tatara, to teraz za każdym razem jemy tatara i nawet to surowe jajeczko wchodzi. Jak tak z boku masz cebulkę, wiesz, wszystko ładnie sobie później mieszasz, nakładasz. Jak z takiego dobrego mięska. Nie, nauczyłem się jeść tatara, naprawdę. Pamiętacie moją historię, jak mnie babcia nastraszyła, że nie, jak pojedziesz tam na ślub do rodziny, to nie jest tatara, bo wściekłe krowy i umrzesz. To nie jadłem przez lata, ale w ostatnim czasie, tak w ostatnim roku się przemogłem i naprawdę...
Co by babcia powiedziała?
No, babcia by była zła. Ale babcia, jakby zobaczyła, co się teraz dzieje na świecie, to by zwariowała, więc...
To najmniejszy problem.
Tak, to najmniejszy problem to jest ten tatar w tej chwili.
A jedz, smacznego.
No. Moja babcia by się cieszyła, jak teraz by zobaczyła, co się dzieje, te memy z Janem Pawłem i ten, to by miała bekę.
No, to nie jest pytanie do mnie, więc...
No to jeszcze na koniec dodam, że nie lubię tatara, ale na przykład jakbym miał jeść wędlinę surową, albo na przykład surową, ale która jest suszona czy coś, no to spoko, to lubię. Ale musi być cienko pokrojona, tatara nie, nie. Ale nie wiem, może mi się zmieni kiedyś, nie wiem. No dobra, słuchajcie, to na tym zakończymy. Spróbuję jakoś oznaczyć to na grafice, żeby było wiadomo, że na koniec jeszcze są pytania o dinozaury.
T-Rexa,
czemu nie? Tymczasem, słuchajcie, no zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądało nasze omawianie Mando. Myślę, że kolejny odcinek, choćby z czystej ciekawości, jeszcze zobaczymy. Jeśli utrzyma to poziom, no to czemu nie? Myślę, że wtedy będziemy sobie mówić o tych kolejnych odcinkach, bo faktycznie jest o czym mówić. A wtedy będziemy dorzucać na przykład jakieś pytania albo... Co?
Pewnie będzie o czym mówić, bo jednak będą ci twórcy zróżnicowani, nie? To nie jest ten serial.
Tak, bo mamy bardzo zresztą ciekawą listę tych twórców, którzy będą, chociażby reżyserów, nie? Tego nowego sezonu, gdzie...
Były dwa z rzędu takie odcinki na zasadzie obrona wioski, a potem Tatooine, no to może odpadniemy, ale póki będzie to na tym poziomie, to...
Słuchajcie, odcinek, który wyreżyseruje Robert Rodriguez, bankowo będzie omówiony, bo nie odpuszczę sobie.
To dwa odcinki będzie pierwszy i Rodriguez'a i jeszcze odmienię sezonu.
Nie no, YTT jeszcze chyba wraca też gdzieś, więc...
Po YTT wiesz, czego się spodziewać. Po
Rodriguez'ie... Ale cały czas to najlepszy odcinek, więc...
Rodriguez może ci pierdolnąć małych agentów,
ja mam właśnie albo Desperado, nie? Drugi Rodriguez nie ma agenci. Rekini Lava, przygoda w 3D. Tylko że w Star Wars.
Które Desperado?
No więc Waititi nie zdaje się jeszcze potwierdzone na 100%, ale jakby mówiło się o tym, że faktycznie mam reżyserować, natomiast taki potwierdzony to jest jeszcze Ruki Famuiwa oczywiście, Bryce Dallas Howard wraca, Carl Weathers ma wyreżyserować jakiś odcinek, no i poza Rodriguezem jest jeszcze Peyton Reed, który też jest nam ciekaw, szczerze mówiąc, jak wypadnie, bo ja poza Ant-Manem niczego nie widziałem, więc...
A tu każdy się Peytona Reeda najlepszy odcinek w ogóle, jaki jest, wiesz, siedzimy w
szczęki. Może być, kurczę, to jest dobry reżyser, jak ma fajny materiał.
Z ziemi i potem okaże się, że on też, Ant-Man 2 to był wypadek przy pracy, a tak to wiesz.
Ale nie, ale wiesz co, Peyton Reed, on czuje konwencję, on umie robić taką, wiesz, konkretną wyrazistą, jak ma w jakiejś osadzie, jak zrobił Do Diabła z Miłością ten film, nie, który miał być przerysowany specjalnie i zadziałało to idealnie, nie, więc nie zdziwiłbym się.
Ja mam wrażenie, że sobie lepiej chyba poradzi z rzeczami, które właśnie, gdzie odgórnie ma narzucone jakieś ramy, tak jak było z pierwszym Ant-Manem, gdzie musiał się wpasować w to, co już Edgar Wright wymyślał, a w drugim, gdzie już była wolna ręka, w zasadzie rób co chcesz, no to już wypadło troszkę gorzej mimo wszystko. No ale trzymam kciuki, że będzie dobrze. No jeśli to utrzymam poziom, no to tak jak mówię, pomimo o tych odcinkach, być może przejdziemy na jakiś inny tryb, gdzie po prostu będziemy sobie poświęcać, nie wiem, pół godzinki na omówienie i wtedy będziemy to wrzucać w jakiś osobny dzień. Zobaczymy jeszcze. Tym niemniej, póki co, myślę, że jesteśmy nastawieni pozytywnie i zobaczymy. No, ta godzinka Gwiezdnych Wojen w tygodniu, czy tam to co tydzień będzie wychodzić, tak? Mm-hmm. Czy jakoś rzadziej, nie wiem.
Co tydzień. Muszą się wyrobić, bo za chwilę według planu jeszcze wchodzi WandaVision. Mniej więcej to się kończy i od razu sztafetka teraz będzie.
No, najwyżej.
Jak najdłuższe.
No, także słuchajcie, także dajcie nam znać, jak wam się to podoba. I ponownie, słuchajcie, nie mamy pytań o Gwiezdne Wojny, więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące świata Gwiezdne Wojny albo Mandalorianina i tak dalej, to zadawajcie i wtedy będziemy je dopinać do naszych omówień i wtedy to będzie, myślę, fajnie działało jako ten. I wtedy będziemy poruszać kwestie, które wy chcecie, żebyśmy poruszali. Oczywiście link macie w opisie do tipów, ewentualnie w czasie premier możecie zadawać je w formie superchatów. No, a my się żegnamy, bo z nami...
T-Rex, był z nami T-Rex.
Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.